Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, tym razem bez tutaj mojego drugiego współprowadzącego, czyli Janka. Dzisiaj, zgodnie z tym, co obiecywaliśmy już jakiś czas temu, bo wydaje mi się, że to było no z pół roku temu, już prawie o tym wspominaliśmy, jak zaczynaliśmy na dobrą sprawę współpracę i kiedy ja miałem okazję zaczynać jeden pewien kurs, o którym zaraz zresztą więcej trochę powiemy. Mianowicie dzisiaj moim gościem jest Maurycy Biernat, specjalista medycyny ratunkowej, jeden z współautorów bloga Twój dyżur. Po raz kolejny mam okazję gościć Maurycego w tym skromnym podcaście. Jest mi bardzo miło, także miło mi Cię powitać, Maurycy.
Cześć, cześć Michał, cześć wszystkim. Miło mi również tutaj się znaleźć po raz kolejny.
Dzisiaj chcielibyśmy ogólnie poruszyć temat kursu, z którego ja przez ostatnie pół roku, dzięki gdzieś naszej współpracy, miałem możliwość korzystać i miałem możliwość się tym kursem troszkę, że tak powiem, pobawić, a przy tym zdobyć, myślę, fajną wiedzę i trochę takie inne spojrzenia na tą medycynę ratunkową, nawet bym powiedział diametralnie inne od tego, które się gdzieś tam często na SOR-ach widuje, ale też o którym się gdzieś tam często, czy na uczelni, czy gdzieś od innych lekarzy słyszę. I to jest właśnie clue całego tego kursu, wydaje mi się, ale o tym będziemy sobie dalej rozmawiać, bo dzisiejszy odcinek w szczególności właśnie temu kursowi chcielibyśmy poświęcić. Więc w ogóle na sam początek może warto byłoby powiedzieć, co skłoniło Was do tego, żeby ten kurs stworzyć, a może na samym początku, co skłoniło Was do tego, żeby stworzyć blog Twój dyżur? No bo tak jak jeszcze przed nagraniem rozmawialiśmy, to mówiłeś, że to była taka iskierka, która doprowadziła później do stworzenia tego kursu.
Tak, Michał, to może najpierw powiem pokrótce historię. Więc mniej więcej 5 lat temu byłem wielkim fanem, znaczy dalej jestem, takiego kanadyjskiego podcastu z medycyny ratunkowej, który nazywa się EM Cases, Emergency Medicine Cases. I miałem takie marzenie, żeby stworzyć coś takiego samego, tylko w języku polskim, żeby szerzyć pewne ideały, o których tam za chwilkę powiem. I pierwotnie planowaliśmy ten kurs zrobić, bloga zrobić z 5 lekarzami jeszcze medycyny ratunkowej, takimi młodym, dynamicznym zespołem, ale okazało się, że zabrakło nam trochę chęci i zaangażowania, więc ostatecznie jakoś tak się złożyło, że Michał Szemień, który był razem ze mną z twórców tego bloga, poznał Dariusza Hrabka i Adama Karmińskiego, którzy są właścicielami firmy Bithink, która robi kursy więcej niż lek, z tego prawdopodobnie nawet bardziej znana nazwa więcej niż lek. I oni nam zaproponowali, że nam pomogą ten projekt wskrzesić i stworzyć bloga Twój dyżur. No i że z czasem zbudujemy kurs, który będzie takim, no po prostu produktem przy tym blogu. Bo chciałbym tutaj to zaznaczyć od samego początku, że ten kurs to jest taki, mimo że, tak jak mówisz, to jest taki produkt trochę do zabawy, jest bardzo, staramy się go budować w takiej atmosferze luźnej i koleżeńskiej, ale jest to bardzo zaawansowany produkt edukacyjny. To nie jest jakiś taki bryk, co my sobie napisaliśmy z Marcinem i Kubą. Nie jest to jakieś tam po prostu kilka prezentacji, że my usiedliśmy i je w kilka tygodni napisaliśmy, tylko jest to wynik. No, my szacujemy 6 tysięcy godzin naszej pracy, naszej trójki, i do tego jeszcze kilku tysięcy godzin pracy innych autorów i copywriterów, grafików. Także to jest po prostu produkt. To jest bardzo zaawansowane narzędzie edukacyjne. No, także. Może zacznijmy od tego, jak w ogóle powstał ten blog, co nam przyświecało, jaka była taka główna idea, bo ona też jest widoczna w tym kursie. Więc naszą taką główną ideą było, takim głównym problemem, który właściwie dostrzegałem w polskiej medycynie, jest to, że pomimo, że mamy bardzo prosty i łatwy dostęp do najnowocześniejszej wiedzy medycznej, po prostu kilkoma kliknięciami myszką, czy tam w telefonie, to ludzie cały czas, nasi lekarze, medycy, cały czas tej wiedzy nie stosują i zamiast tego polegają na jakichś swoich przeświadczeniach, na na tym, że tak się u nas robi od lat i jakoś to się sprawdza i nie mają w ogóle takiego poczucia, że coś można robić lepiej, że coś należy robić lepiej, że coś można robić bezpieczniej dla pacjentów. I tutaj też tak rozmawialiśmy wstępnie, takim dobrym przykładem tego, że można przewlekle robić medycynę źle, jest podejście do tomografii komputerowej brzucha u pacjentów geriatrycznych. Ja bardzo często w wielu szpitalach spotkałem się z takim podejściem, że przede wszystkim pacjenta geriatrycznego z bólem brzucha można diagnozować badaniem przedmiotowym, no ewentualnie jakimś rentgenem albo USG. Przy czym badania naukowe już prowadzone od dziesiątek lat wyraźnie potwierdzają, że badanie przedmiotowe u pacjentów geriatrycznych z niewyjaśnionym bólem brzucha i generalnie z większością bólów brzucha jest słabym narzędziem i należy stosować bardziej zaawansowane badania obrazowe i jest to przede wszystkim tomografia komputerowa. No nie wiem, jakie są twoje doświadczenia. Moje doświadczenia są takie, że ja na przykład pamiętam, napotkałem gdzieś takiego na przykład chirurga, który, że mieliśmy jakiegoś właśnie takiego geriatrycznego pacjenta z bólem brzucha, z wolnym gazem potrzebnej, z CRP kilkaset. No i ten chirurg przyszedł i powiedział, że nie, to klinicznie wygląda na kolkę nerkową, to jest kolka nerkowa. Przyjmiemy to na oddział, ale będziemy leczyć jak kolkę nerkową. No i tak się zrobiło, nie? Na przykład. To jest taki dla mnie bardzo dobitny przykład tego, że no po prostu brakuje nam jako lekarzom takiego nowoczesnego podejścia, takiego zmiany myślenia, przestania myślenia swoim ego i swoimi doświadczeniami, rozpoczęcia myślenia po prostu wiedzą medyczną, EBM-em. Tak bym tutaj może to podsumował. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie na ten temat, czy tutaj też masz jakieś takie doświadczenia?
W sensie to, co ja najpierw chciałbym zaznaczyć, to oczywiście to, że tą wtrącenie o tej zabawie to jak najbardziej jest czymś na plus, bo wydaje mi się, że takim i chyba się ze mną zgodzisz, najfajniejszym sposobem na naukę gdzieś jest po prostu zabawa tą nauką i wiesz, jakby czerpania z tego przyjemności, a ze względu jakby na strukturę tego kursu, o której tam jeszcze będziemy sobie później rozmawiać, no to jakby na tyle jest ona fajna, przystępna i na tyle jakby masz fan po prostu zrobienia tego kursu, czytania tych slajdów i przypadków klinicznych, które gdzieś tam są wtrącane, że to po prostu sprawia ci przyjemność, nie? Robienie tego i to jak najbardziej jest czymś na plus. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o tę tomografię, tak z moich gdzieś tam obserwacji, trochę panuje takie przekonanie, że po co tego pacjenta, wiesz, napromieniowywać dodatkowo, jak można mu zrobić USG, które tego napromieniowania nie powoduje de facto. I wydaje mi się, że to też jest jakiś taki problem właśnie z tą tomografią tych pacjentów geriatrycznych.
No tego u pacjenta geriatrycznego nie ma znaczenia, czy go napromieniujesz, czy nie. I to jest taki element, co też jest bardzo mocno zaznaczany. Natomiast no cały czas tak się jest, jak jest. Nawet u tych młodszych pacjentów brak postawienia diagnozy jest bardzo groźny, prawdopodobnie groźniejszy niż jakieś teoretyczne ryzyko związane z napromieniowywaniem. Natomiast u pacjentów geriatrycznych, no to właściwie nie ma ryzyka związanego z napromieniowaniem, bo ci pacjenci po prostu już nie dożyją tych skutków promieniowania. Zresztą dobra, może to jest tutaj taki temat, trochę zbaczamy chyba. Ale
zbaczamy. No, ale tak. To jest temat na, to jest spokojnie temat na kolejny odcinek, ale to w takim razie, skoro już sobie porozmawialiśmy o tym, co jakby skłoniło was do stworzenia tego kursu, no to jestem ciekawy jeszcze tego, jakie gdzieś założenia mieliście przy jego tworzeniu, bo rozumiem, że jednym z tych głównych założeń było to, żeby stworzyć kurs, który przede wszystkim będzie oparty o medycynę opartą na faktach, czyli to słynne evidence-based medicine i że gdzieś to było to główne założenie, a jakie jeszcze gdzieś tam założenia w trakcie tych 6 tysięcy godzin, które poświęciliście na to i tych kolejnych 6 tysięcy godzin dodatkowych kolejnych osób, które też mają swój udział w tym tworzeniu tego kursu, jakie idee wam jeszcze przyświecały?
No przede wszystkim chcieliśmy, żeby to było praktyczne i realistyczne, bo często jest tak, że kiedy próbujemy kogoś czegoś nauczyć, to gubimy się w jakichś niuansach albo uczymy o jakichś takich ciekawych, dziwnych rzeczach, ale zapominamy o tych rzeczach, które są najważniejsze, które są podstawowe, które są najczęstsze. I to jest coś, czego widzę, że bardzo często brakuje lekarzom. Mi tego nawet brakowało. Ja tutaj mogę przytoczyć taką moją historię, bo myślałem nad tym właśnie, jak wiecie, zaczynałem kiedyś pracować. Miałem mój dyżur na izbie przyjęć, taki tam gdzieś w szpitalu powiatowym. Pracowałem wtedy niecałe 2 miesiące. I przyszedł jakiś dzieciak, taki z 14 lat, co miał skręcone kolano. No i tam zrobiłem mu zdjęcie, na tym zdjęciu nic tam specjalnego nie było, ta noga nie wyglądała najgorzej, ale i wiecie, jakby moja myśl nie była taka, że czy ten dzieciak ma tam naderwane więzadło poboczne, czy krzyżowe, czy może uszkodzoną łąkotkę, tylko moja myśl była taka, czy to dziecko nie ma przypadkiem jakiegoś mięsaka, bo przecież to jest taki wiek, że występują mięsaki u dzieci i może on tak naprawdę ma po prostu jakiegoś raka kości. I naprawdę, wiecie, tak myślałem, bo tak generalnie mnie uczono na studiach, że przede wszystkim, że miałem chyba 3 razy poruszany temat tego, że są te dzieci z tymi mięsakami, oglądałem te dzieci z tymi mięsakami, ale tak, żeby zająć się pacjentem ze skręconym kolanem, nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek mnie kiedykolwiek tego uczył, takich najbardziej podstawowych rzeczy. Bo jeżeli idziemy na oddział kliniczny, no to na oddziale klinicznym leżą dosyć wyselekcjonowane dziwne przypadki, no i one po prostu są czymś, co tam nam lekarze pokazują. No i na przykład tego mi brakowało. No ja to tak samo teraz też widzę, że na przykład przychodzi czasem dziecko, które smarka i kaszle i jak się pytam stażysty, co tam myślisz o tym dziecku, to mówi, no może mam mukowiscydozę. I wiesz, no tak po prostu jesteśmy uczeni tej medycyny. Bardzo mi zależało, żeby ten kurs był taki naprawdę praktyczny, taki realistyczny, żeby kiedy przyjdzie to dziecko, co smarka i kaszle, żeby lekarz potrafił mu po prostu powiedzieć, ten kursant, żeby potrafił mu powiedzieć, co temu dziecku jest, żeby nie wchodzić w jakieś takie dziwactwa. I muszę powiedzieć, że to jest bardzo trudne, więc ja nie chcę tutaj hejtować uczelni, bo ten kurs my pisaliśmy tak długo głównie dlatego, że tak naprawdę napisaliśmy wszystkie prezentacje po 2-3 razy. I za każdym razem musieliśmy usunąć pewne rzeczy i zrobić to jeszcze prościej, jeszcze prościej, jeszcze wyraźniej. I no mam nadzieję, że nam się to udało. Wydaje mi się, że to się nam udało. Większość kursantów mówi, że kurs jest bardzo praktyczny.
No o tym feedbacku jeszcze sobie pomyślimy. I faktycznie to jest chyba taki problem, że ja kiedyś takie powiedzenie gdzieś słyszałem, że wiesz, kiedy słyszysz stukot kopyt gdzieś tam na ulicy przez okno, no to pierwsze co myślisz, to myślisz o zebrze na przykład, zamiast myśleć o koniu po prostu. I to chyba trochę jest ten problem właśnie, to o czym mówię z tą mukowiscydozą czy z tym mięsakiem, że zamiast skupić się na takich najbardziej oczywistych zagadnieniach i przyczynach, jakby szukamy trochę bardziej skomplikowanych rozwiązań.
Ale ja się też nie zgodzę z tym do końca, bo powiem ci, że z drugiej strony, jeżeli idziesz sobie nocą i słyszysz, że ktoś za tobą biegnie, to patrzysz, czy ktoś nie biegnie ciebie okraść, a nie czy ktoś sobie idzie na jogging. No wiadomo, że raczej ktoś sobie idzie na jogging, ale wiesz, no obracasz się i też musisz myśleć o najgroźniejszych rzeczach. Przy czym, no wiesz, nie tylko się zebra i koń to jedno, ale z drugiej strony...
No jasne, wiesz, żeby też wyeliminować te najgroźniejsze potencjalne przyczyny tego stanu zdrowia dla pacjenta, prawda? Dokładnie. Zagrażającego życiu. Dobra, a ja też jakby korzystałem sobie przez jakiś czas z tego kursu więcej niż lek i nie da się właśnie ukryć, że istnieje podobieństwo tego kursu. Podejrzewam, że to w dużej mierze wynika z tego, że no, dogadaliście się właśnie z właścicielami tam Beefing, którzy pomogli wam koordynować później ten kurs. I stąd też podobna formuła, która tak, mając taki feedback jakby z tego studenckiego półświadka, sprawdziła się, no bo więcej niż rok chyba jest jednym z bardziej popularnych i cenionych tych kursów przygotowawczych do leku, więc formuła się wzięła chyba głównie stąd jakby, nie? Że znaliście to rozwiązanie, gdzieś tam zostało wam polecone i chcieliście w to pójść, tak? Czy jakoś inaczej może to było?
Wiesz co, no jeżeli chodzi o samą, że tak powiem, grafikę, strukturę taką techniczną, to ona była spodyktowana tym, że platforma Więcej niż Lek jest zbudowana tak, a nie inaczej. No i my ten kurs osadziliśmy po prostu na tej platformie. Natomiast jeżeli chodzi o samą formułę, czyli taką, że wydaje mi się, że ta formuła, jeżeli chodzi o samą, że tak powiem, merytoryczną strukturę kursu, ona jest dosyć unikatowa, bo ona opiera się przede wszystkim na tym, że dochodzimy od objawu, no, poza kilkoma lekcjami, ale zasadniczo wychodzimy od objawu do poszczególnych diagnoz. Czyli jest tak, że nie mówimy o tym, że zawał serca, co tam zawał serca, jak on się objawia, jak go leczyć, tylko mówimy, że pacjent przychodzi z bólem w klatce piersiowej i jak diagnozować ból w klatce piersiowej. Nie mówimy, w sensie mówimy, ale nie wychodzimy od tego, że perforacja przewodu pokarmowego, jak ona się objawia, tylko wychodzimy od bólu brzucha i mówimy, dlaczego w tym przypadku podejrzewamy taką przyczynę bólu brzucha, a w innym inną. Także to jest jedna taka rzecz, co jest dosyć nietypowe. Większość książek w Polsce wydaje mi się, że mimo wszystko wychodzi od choroby do objawów i to jest coś, co nie ułatwia, co nie jest takie do końca realistyczne. I no, to jest pierwsza różnica. A druga rzecz jest taka, że bardzo mocno stawiamy na przypadki kliniczne. W tym kursie jest tam ich z kilkaset, nie liczyłem. Ktoś tam ostatnio to liczył, że jest ich 700 przypadków klinicznych. No, także to jest też coś takiego, co jest trochę inne, że my generalnie staramy się przedstawić pacjenta z jakimiś dolegliwościami i wyjaśnić, jak powinno wyglądać myślenie o tym pacjencie. Przykładowo jest opisane, że pacjent przychodzi, bo go pacjentka na przykład przychodzi, bo ją boli przy sikaniu i boli ją podbrzusze, no i kiedy myśleć u niej o zakażeniu układu moczowego, kiedy u niej robić posiewy, kiedy u niej robić tomografię, kiedy podejrzewać czegoś innego, coś zupełnie innego, na co się można, jakie pułapki się można władować. Tak bym tutaj może to przyświecił. I to chyba jest takie, że my to przede wszystkim oparliśmy o taki anglosaski model nauki medycyny ratunkowej, gdzie po prostu się wychodzi z przypadków, z objawów do postępowania.
Jasne. I to chyba się sprawdza jak najbardziej, bo to w ogóle jest takie chyba bardziej intuicyjne, no bo jakby kiedy przychodzi gdzieś tam pacjent na SOR, to nie mówi, że przyszedł z zawałem serca, tylko mówi właśnie tak jak mówisz, że przyszedł z bólem w klatce piersiowej i cały motyw polega na tym, żeby to zróżnicować i dojść do tego, jaka jest tego przyczyna.
No wiem. Niby takie oczywiste, a wcale tak nie jest, nie?
No właśnie, właśnie, więc to też jest coś takiego, na co zwróciłem uwagę, jak kurs rozwiązywałem i to jest jak najbardziej plus. W takim razie powiedz mi, mówiłeś, że jesteś fanem jednego z kanadyjskich podcastów odnośnie medycyny ratunkowej. Jesteś też już specjalistą medycyny ratunkowej, więc już trochę miałeś okazję popraktykować w różnych miejscach z tego, co rozmawialiśmy. Jaki w takim razie jest jakby taki wasz punkt wyjścia, jeśli chodzi o tworzenie treści do kursu? W sensie, na jakiej podstawie głównie te treści jakby tworzyliście?
Jeżeli chodzi o ten taki element, taki szkielet, to on jest oparty przede wszystkim na Rosenie, czyli na takiej Rosenie i Tintinelli. To są takie dwa podręczniki do medycyny ratunkowej. Jeden jest brytyjski, drugi jest amerykański, tak mi się wydaje. A może oba są amerykańskie. Także na nich tam dosyć mocno bazowaliśmy. No i poza tym mamy tam włączone różne wytyczne, mamy włączone różne źródła z NCBI, mamy włączone też trochę takiej praktycznej wiedzy z różnych podcastów. Także wiesz, może to tak zabrzmi trochę chaotycznie, ale ja mam takie wrażenie, odniosłem takie wrażenie pisząc ten kurs, że właściwie cała wiedza medyczna na w tych wszystkich źródłach jest taka sama. Że jeżeli sobie poczytasz o jakimś problemie typu zapalenie płuc, to tak naprawdę wszystkie ci źródła powiedzą dokładnie to samo. I może to powiedzą troszkę innymi słowami, ale ogólnie rzecz biorąc, cała wiedza medyczna jest bardzo podobna, po prostu trzeba umieć to znaleźć i trzeba wiedzieć, jak to zinterpretować. I wiesz, co więcej powiem, tutaj może chciałem coś podać takie nasze przemyślenie, co mieliśmy, że wiesz, ten nasz kurs pod wieloma względami nie jest czymś, co jest jakieś takie unikatowe, znaczy jest unikatowe dosyć, ale nie jest czymś takim, że nie znajdziesz tej wiedzy nigdzie w internecie i że to jest jakaś tajna, magiczna wiedza, którą my posiedliśmy, bo mamy jakieś bardzo specyficzne doświadczenia, tylko to jest taka wiedza, która jest powszechnie dostępna i każdy może do tej wiedzy dotrzeć. Natomiast musiałby na to poświęcić kilka tysięcy godzin, żeby naprawdę przeanalizować te wszystkie źródła i i je zrozumieć. No to po prostu moje podane w bardzo przystępnej, prostej formie i jest po prostu kilkaset, jak nie kilka tysięcy godzin do przodu.
Tak bym mówił. No właśnie. I w ten sposób trochę uprzedziłeś moje kolejne pytanie, mianowicie to, w jaki sposób, co was wyróżnia na dobrą sprawę, jaka jest różnica między nauką z waszego kursu a korzystaniem właśnie z tych podręczników, o których wspomniałeś, czy samych wytycznych. Czyli rozumiem, że tu główną zaletą taką, która wam przyświecała też w trakcie tworzenia tego kursu, było to, żeby jakby to było niejako skondensowane do jednego źródła, jednego kursu, tak, żeby osoba, która chce tą wiedzę przyswoić, nie musiała skakać między różnymi źródłami, od wytycznych przez podręczniki, różne badania naukowe, prace naukowe i tak dalej, tylko faktycznie miało to wszystko w jednym miejscu i w ten sposób, żeby nieco przystępniej jej się ten materiał przyswajała.
Znaczy, generalnie nie była to nasza główna idea, tak się po prostu z czasem zorientowaliśmy, że trochę jest. Wiesz, wszystkie wytyczne, jak sobie otworzysz wytyczne NCBI i usłyszysz jakiegoś podcastu, to ogólnie rzecz biorąc dostaniesz te same informacje. To nie jest tak, że trzeba tam, wiesz, przejrzeć je wszystkie. One są generalnie wszędzie podobne, tylko jest trudno znaleźć dobre źródło, takie, co podaje to w sposób klarowny. Często jest trudno wiedzieć, czego w ogóle potrzebujemy, bo to też jest druga kwestia, że często nie wiemy, że jakieś źródło jest nam potrzebne. No a tutaj jest to tak dosyć kompaktowo podane i myślę dosyć przystępnie. To jest jakby na pewno plus. Wiesz co, no takim innym plusem naszego kursu jest na pewno to, że można zadawać na nim pytania, więc no, odpowiedzieliśmy na tych pytań już tam kilka tysięcy i to są takie często bardzo trudne zagadnienia, których czasem nie chcieliśmy włączać po prostu w kurs, dlatego żeby właśnie się nie zagłębiać za bardzo w niuanse takie, które mogłyby utrudnić odczytanie tej podstawowej treści, tej najważniejszej treści. No, z drugiej strony te pytania często nas naprowadziły na to, że coś gdzieś jest niedopowiedziane i że trzeba tam rozbudować jakiś fragment kursu. Także takim wydaje mi się, że dużą zaletą tych wszystkich kursów internetowych, tak samo jest zaletą więcej niż leku, chociaż teraz już w mniejszym stopniu, jest to, że te kursy ewoluują i zmieniają się tak, jak ludzie tego potrzebują. Także to jest na pewno coś takiego, czego podręcznik nie jest w stanie zaoferować. No i my odpowiadamy na pytania, więc po prostu czasem ktoś nam zadaje jakieś pytanie, jeżeli on rzeczywiście no, nie jest jakieś zupełnie z czapy, no to my po prostu szukamy na nie odpowiedzi i ją tworzymy tak, żeby mu rozjaśnić temat. Także to są takie chyba główne plusy tego, że po prostu, że może zadawać pytania i ten kurs ewoluuje tak, żeby był coraz bardziej przystępny i coraz lepszy. Że im więcej osób zada pytania, ten kurs jest lepszy. Im ten kurs jest starszy, tym jest lepszy.
Jak wino.
A podręcznik jest starszy, tym gorszy. Także to jest chyba główna różnica.
Ale to zdecydowanie jest fajne. To ja bardzo też właśnie zwracałem na to uwagę, że przy okazji czytania jakiegoś każdego slajdu, tym bardziej takiego, który powiedzmy wymagał ode mnie trochę większej ilości czasu na zastanowienie, to zdecydowanie jakby wchodzenie w tą sekcję komentarzy, czy to, żeby znaleźć ewentualnie pytanie, które zbliżone jest do tego, nad czym się zastanawiam, a ktoś zdążył już zadać, czy po prostu może, wiesz, poznać perspektywę na to, spojrzenia na to innych osób i w ten sposób może zerknąć i zwrócić uwagę na rzeczy, o których ty byś nie pomyślał, okazują się one faktycznie później istotne, jak się nad tym dłużej zastanowisz. To jest bardzo fajne i fajne jest to, że jest jakby ten feedback bezpośrednio od autorów, czyli wszelkie jakieś takie rzeczy, które no powiedzmy nie zostały w pełni przez ciebie zrozumiane, może ci wyjaśnić ta sama osoba, która te wcześniej zdania czy myśli konstruowała, więc to też jest duży plus tego kursu. To właśnie te odpowiedzi i to jak najbardziej się z tym zgadzam. I to ciekawe jest w ogóle, nie pomyślałem o tym w ten sposób, że w sumie z każdym pytaniem ten kurs staje się jeszcze bardziej wartościowy, nie? I to jest ciekawe.
Ciekawe. Jakby nikt nie jest nieomylny. Każdy podręcznik ma błędy, często to są takie, wiesz, ciężkie błędy. No, zależy ile osób trochę je pisze i zależy na ile to jest sprawdzone, no ale ogólnie rząd w podręcznikach są błędy i one są nieuniknione. U nas my również mieliśmy błędy, mieliśmy kilka takich rzeczy, że jak potem je przemyśleliśmy, to stwierdziliśmy, że to w ogóle jest do pełnej zmiany i je zmieniliśmy. Wiesz, bo po prostu my piszemy ten kurs razem z kursantami, napisaliśmy ten kurs, no ale wiesz, w pewien sposób tworzymy go razem z kursantami, którzy wskazują nam kierunki dalszego rozwoju. Już teraz raczej błędów tam tak dużo nie wskazują, jakichś nieścisłości może bardziej niż błędów, bo takich skandalicznych błędów to nie mieliśmy żadnych, ale no wskazują nam te nieścisłości, no ale ten kurs ewoluuje razem, tworzymy go trochę razem.
Okej, a powiedz mi w takim razie odnośnie jeszcze, jak pozostaniemy przy procesie tworzenia tego kursu, czy masz w pamięci coś takiego, co zostało ci jako coś najtrudniejszego w tworzeniu tego kursu, ewentualnie jakąś taką lekcję, która pochłaniała wam najwięcej czasu, czy to jeśli chodzi o research, czy jeśli chodzi o konstruowanie jakby tych prezentacji, bo mówiłeś, że często musieliście te prezentacje zmieniać, okrajać trochę z tej treści. Wydaje mi się, że w ogóle dużo ciężej, paradoksalnie, tak jak patrzę z perspektywy też tych swoich postów na przykład, dużo ciężej jest napisać krótki tekst niż długi. I tak, żeby zawrzeć te wszystkie rzeczy, o których chciałbyś powiedzieć i jakoś to poszeregować istotnością tych problemów, o których się gdzieś tam mówi, pisze, to jest dużo cięższe zadanie niż napisać coś bardzo rozległego, gdzie tak naprawdę też jakby no sam myślę, masz tego świadomość, że teraz żyjemy w takich czasach, że raczej ludzie starają się konsumować te treści, które są niejako krótkie, przystępne, żeby mogli to zrobić w biegu, jadąc sobie, wiesz, gdzieś tam pociągiem, autobusem, tramwajem, czymkolwiek. Więc jakby też trochę taki nacisk i presja społeczna, wydaje mi się, na to jest. No sam wiesz, że jakby studiowałeś też i wiesz, że dużo lepiej się uczy z takich prezentacji, które nie mają na sobie ściany tekstu, tylko są jakoś tak fajnie, przystępnie opisane i to widać, że tak to u was w kursie wygląda. Więc właśnie, zostało ci coś takiego w pamięci? Najtrudniejsza rzecz, jakaś najtrudniejsza lekcja, którą tworzyliście?
Tak, myślałem nad tym i tak, mamy taką, wydaje mi się, że najtrudniejsza, znaczy nie ma takiej lekcji, że ona była jakoś tak spektakularnie najtrudniejsza, nie? Bo one wszystkie były, chyba nie było takiej lekcji, która w tej chwili wygląda tak, kiedy była, jak samo jak była napisana pierwotnie, wszystkie lekcje były zmienione po 2-3 razy. Taką lekcją, co była problematyczna na samym początku, była lekcja zawroty głowy i ją pisał Kuba Olszewski, ale Kuba Olszewski natrafił na jakieś takie genialne podejście, które w ogóle od kilkunastu lat jest coraz bardziej popularne, no i po prostu je wpletliśmy w te lekcje i dzięki temu tam te zawroty głowy w końcu nabrały jakieś logiki, bo tak to no jest bardzo mało osób, które mają jakieś takie usystematyzowane i logiczne podejście do zawrotów głowy. Trudno było to w ogóle znaleźć. Nie? Teraz już generalnie jakby jest takie coś tak jakby są takie koncepcje, ona jest właśnie w tej lekcji zawroty głowy całkiem fajnie opisana. A dla mnie najbardziej taką bolesną prezentacją to była prezentacja duszność, bo to jest taki temat, o którym można pisać bardzo dużo, jest to bardzo subiektywna dolegliwość i my nie mieliśmy bardzo długi czas pomysłu, jak do tego podejść. Ostatecznie udało nam się tę lekcję duszność napisać, wydaje mi się, bardzo fajnie, ale no to było chyba z 4 razy pisaliśmy nawet tę lekcję. Bardzo długo. Napisaliśmy ją na samym końcu i to była taka bolesna lekcja dla nas. Dwie lekcje.
Ale zarazem taka wisienka na torcie też, prawda? Jeśli chodzi jakby o te starania nad tym kursem, no, chyba.
Wiesz, no także nie wiem, a co by się najbardziej podobała lekcja z tych, co zrobiłeś na razie?
W sensie, wiesz co, ja jakoś tak słuchając jakby opinii wielu też osób ode mnie, to najbardziej chyba trafiła do mnie lekcja. Bardzo fajnie było ABCD wyjaśnione. I to na pewno fajnie, że zwróciliście uwagę na takie rzeczy, o których się gdzieś zapomina. I na jakąś taką ograniczoną zasadę ograniczonego zaufania co do pomiaru glikami na przykład przez kogoś wcześniej. I nie wychodzenie z takiego założenia, że przecież ktoś kurde musiał to zrobić, więc nie będę tego robił, bo łatwo jest przeoczyć te rzeczy. I ból brzucha, myślę, to jest taki... Jakoś te bóle brzucha są takie, że ludzie się bardzo ich boją i ja trochę też jakby... Dużo tam można przeoczyć, dużo tam można też znaleźć, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tym, że robisz tym geriatrycznym pacjentom tomografię i się okazuje, że naprawdę przeróżne, przedziwne rzeczy się tam okazuje, że znajdujecie. I to myślę, to gdzieś było ciekawe. Tak po naszej rozmowie, po rozmowie też z innymi ludźmi, to myślę, że właśnie finalnie te bóle brzucha były takie najciekawsze.
No wiesz, bóle brzucha... Można je też uprościć, można, w sensie można o tym dużo mówić. Ja na przykład powiem ci, że to nie jest coś takiego, że na przykład mnie to w tym momencie przytłacza już, no nie? Jakby, no ale wiadomo, nie? No jakby każdy coś tam dla siebie na pewno znajdzie takiego, że z czym się nie czuję. Mam nadzieję, że tam nie ma żadnej jakiejś takiej lekcji, nie czuję, że była jakaś taka lekcja, że bardzo mocno odstawała i nie mamy takich recenzji od kursantów na tę chwilę, że było coś takiego, co tam jest to... dużych zmian.
No przyszło mi takie pytanie do głowy, co prawda tam nie wysyłałem ci go wcześniej, ale jak miałbyś siebie powiedzmy sprzed pięciu lat właśnie, za którą lekcję byłbyś najbardziej wdzięczny z tego kursu?
Chyba ABCD, bo ona jest taką lekcją, że ja w ogóle tej koncepcji nie kumałem, kiedy skończyłem studia. W ogóle jakby wszyscy mówili, no ABCD, okay. Ja mówię, no ABCD, ale o co w ogóle chodzi? No to tak, to nie wiedziałem. Nie? Jakby potem się tego nauczyłem, bo to jest, wiesz, powtarzałem też na kursach ZLS-u, które robiłem, Epalsa, ale no to było coś takiego, że w ogóle ja widzę, że ludzie tego nie rozumieją. W ogóle, że wiesz, jest to ABCD, ale ono jest w jakimś takim oderwaniu od rzeczywistości. Na przykład, wiesz, na przykład robiłem ostatnio taki fakultet dla studentów i było tam taki scenariusz, że są na oddziale chirurgii, no i jest pacjent, który majaczy, zaczyna krzyczeć na tym oddziale i tam szarpać się w łóżku. Wiesz, bo jest we wstrząsie, takie było założenie, tak się zastanawialiśmy, czy to ma być wstrząs krwotoczny, czy septyczny, a może jakiś wstrząs w przebiegu zatorowości płucnej, ale to nie miało znaczenia, bo żadna grupa studencka nie skumała, że temu pacjentowi trzeba ocenić ABCD. Natomiast żadna, nikt w ogóle jakby, no cię nie myślą w ten sposób, nie? I ja też tak nie myślałem. No i wszyscy generalnie tego pacjenta zabili.
No tam dość mocno zwracacie uwagę na to, że jakiekolwiek oznaki zaburzeń świadomości to już jest powód do tego, żeby ocenić prawnie te ABCD, nie? Więc to fajne, że jakby to podkreślaliście, bo jak tak później człowiek całą tą lekcję przerobi, to się okazuje, że głupimi czterema literkami i nie chodzi mi tu o żadne wulgarne słowa, można uratować ludzkie życie, nie? I to jest jakby spoko, a przynajmniej spróbować je uratować, bo też wiadomo, że Nie zawsze jest taka możliwość. I właśnie kończąc powoli, krótsza ta rozmowa wyszła niż się spodziewałem, że wyjdzie, ale to dobrze, bo tak jak mówiliśmy, krótkie treści, bardziej przystępne i na temat. 6000 godzin, jeszcze raz powtórzę, i 6000 godzin dodatkowych waszych współpracowników.
Współpracowników to nie wiem ile, naszych 6000.
Tak, dobra.
9 zamknęliśmy.
Dobra, no to załóżmy, że te 9 tysięcy, 10 tysięcy. Co dalej jakby z kursem? Czy planujecie go jakoś rozwijać, czy planujecie go jakoś poszerzyć? Może jeszcze jakiś taki nowy wątek w to wszystko wciągnąć, jakiś nowy sposób? Jaki macie dalej pomysł na kurs?
Wiesz co, na tę chwilę, na pewno w najbliższym pół roku nie będziemy startować z żadnym nowym projektem. Jeżeli o to chodzi, nie jest tak, nie mam takiego planu w tej chwili. Głównie chcemy się skupić trochę na takich pracach jeszcze konserwatorskich, żeby ten kurs dopieścić. Także tam organizujemy trochę badań obrazowych, troszkę będziemy dodawać przypisów. Nie wiem, czy Kuba już skończył, ale zajmował się poszerzaniem biblioteki EKG i to są takie nasze główne zadania w tej chwili. Bo mamy teraz też taki dosyć skomplikowany okres w naszej działalności zawodowej w tym miejscu, gdzie pracujemy razem. No więc nie będziemy mieć na pewno pola teraz na robienie nowego na przykład kursu w tej chwili. Zresztą no powiem ci, że to było bardzo duże wyzwanie dla nas i wiesz, już teraz wiem, że tak jak wiesz, kiedyś mi się wydawało, że dobra, tam usiądziemy, przekażemy to, co wiemy, napiszemy to i będzie fajnie, to już wiem, że to tak nie jest, że to było bardzo, bardzo trudne, bardzo czasochłonne i wiesz, chciałbym bardzo rozsądnie podejść do decyzji, że coś nowego zaczniemy tworzyć, bo to nie są żarty. No, także zobaczymy, będziemy się zastanawiać. Jeżeli też jakby nie mamy takiego jednoznacznego feedbacku, że ktoś czegoś tutaj potrzebuje nowego, a jeżeli byłyby to raczej jakieś takie, łatwiej jest nam zbudować jakąś dodatkową lekcję albo wbudować jakieś treści w kurs, który obecnie istnieje, niż budować coś od nowa. No, może tak bym to podsumował.
To jeszcze tak odnośnie feedbacku, jak wspomniałeś. Jaki jest ten feedback od ludzi, którzy gdzieś z tego kursu korzystają? Bo mówiłeś, że jest w ogóle ten feedback. Także no to jakby wydaje mi się, że każdy komentarz jest niejako feedbackiem, który tam się pojawia. Ale jakie ogólnie? Podejrzewam, że pozytywne, no bo tak zakładam, ale...
Wiesz, tak, no generalnie feedback jest taki, jak i właśnie... Feedback jest bardzo pozytywny. Jest taki, jakiego właśnie byśmy oczekiwali. Wszyscy mówią, że kurs jest bardzo konkretny, bardzo praktyczny i że jest przystępny, łatwo się z tego uczy. No bo o to nam tak naprawdę chodziło, żeby to było łatwe, w sensie, żeby to było praktyczne, realistyczne, a jednocześnie, żeby nie było takim czymś bolesnym dla kursanta. Żeby to była po prostu taka wiedza, którą raczej wchłaniasz przy okazji niż no jakieś tam po prostu cierpienie i wiesz, wyrzeczenia. Nie? To było takie nasze tutaj założenie. Przez ten cały kurs, przez ten cały rok mieliśmy jednoznacznie negatywną opinię. Była to taka dziewczyna, która zrobiła w sumie, bo my wiemy, kto ile zrobił tych lekcji, która zrobiła półtorej lekcji i powiedziała, że w sumie jej to nie interesuje, bo ona to miała na studiach. Tam była lekcja ból w klatce piersiowej. No i żona by chciała zwrot pieniędzy, bo jej to nie interesuje, więc tam przemyśleliśmy, że w sumie prawie tego kursu nie zrobiła i te pieniądze zwróciliśmy. Tak zrobiliśmy jednorazowo. Tak stwierdziliśmy, że to nie będziemy tutaj jej na siłę kasować. No. Także to była jedna taka sytuacja, no tak zrobiliśmy, to była jedna negatywna opinia, którą tak naprawdę napotkaliśmy u osoby, która w sumie tego kursu nie zrobiła.
No i to w sumie taka trochę mało konstruktywna krytyka na dobrą sprawę.
No ona powiedziała, że to ona miała na studiach i że ona tam wie, jak postępować z zapałem serca. No wiecie co, no generalnie ja powiem tak, lekcja ból w klatce piersiowej 1 jest lekcją, która jest lekcją demonstracyjną, jest za darmo, każdy może sobie tę lekcję po prostu zrobić, wejść na naszą stronę, tam w tym materiale o kursie jest link do tej lekcji, można się zalogować i za darmo całą lekcję przerobić, to jest około 1,5 godziny i każdy może zobaczyć, czy mu w ogóle ta forma kursu pasuje, czy nie pasuje, czy to rzeczywiście są rzeczy, które były na studiach i które są dla niego oczywiste.
No właśnie, więc nie kupujecie kotowórku w sumie na dobrą sprawę.
Można sobie ten kurs sprawdzić i wydaje mi się, że to trochę słabo wybrzmiewało w naszych treściach marketingowych, bo ludzie czasem po prostu nie wiedzieli, że można to zrobić. To można zrobić. Ta lekcja jest dostępna od roku i można tam naprawdę wejść i zobaczyć, na czym ona polega.
Jasne, polecam. Jasne. Ja też polecam, jak najbardziej. To co, w sumie przerobiliśmy wszystkie te pytania, na które gdzieś tam się decydowaliśmy. Może ty miałbyś jeszcze coś, co chciałbyś powiedzieć?
Wiesz co, chyba już nic więcej bym nie chciał dodawać. No chciałbym po prostu, wiesz, chciałbym, żeby to tylko wybrzmiało, że ten produkt jest, że to nie jest kupowanie jakiegoś bryka, że to nie jest kupowanie jakiegoś tam nieprzemyślanego, jeżeli ktoś się zdecyduje na kupno tego kursu, to jest nabywanie czegoś nieprzemyślanego, napisanego na kolanie. To jest wynik, ten projekt jest wynikiem naprawdę bardzo ciężkiej i przemyślanej pracy bardzo dużej grupy osób, które ja bardzo szanuję za to, jakie mają umiejętności, zarówno merytoryczne, jak i przede wszystkim edukacyjne. Myślę, że warto, żeby po prostu to wybrzmiało, nie? Że to jest coś takiego, mimo że takie napisane na luźno, bardzo mocno przemyślane i no myślę, że warte tej ceny, która w sumie nie jest aż taka wysoka, jak to ile godzin trzeba poświęcić, żeby tę wiedzę samemu znaleźć.
Nie, też myślę, że zdecydowanie nie są to duże pieniądze w stosunku jakby do jakości tego produktu, także ja ze swojej strony polecam. Jeszcze więcej trochę wspomnę o tym dokładnie, jak ten kurs wygląda w osobnym wpisie i się podzielę swoją opinią, ale jest ona jak najbardziej pozytywna. Niech to będzie taki spoiler
delikatny. Co, generalnie powiem ci, że ja tak właśnie kiedyś sobie siadałem z Marcinem i mówię, kurde, ten kurs jest taki dobry, no nie, dlaczego my bierzemy za niego tak mało siana? I tak się zastanawialiśmy nad tym, nie? Że może powinniśmy ten kurs zrobić droższy, no nie? Bo ogólnie rzecz biorąc to jest no taki coś naprawdę dobrego. Ale potem rozmawialiśmy z Darkiem i Darek mówi, że takie rzeczy nie mogą być za drogie. To musi być jak Netflix, musi być ogólnodostępne. żeby ludzie po prostu sami widzieli, że to jest potrzebne. Niekoniecznie no. musi być, nie wszystko można przeliczyć na złotówki.
Jasne, a szczególnie ludzkiego życia, niech to tak ładnie wybrzmi.
No to też.
Na koniec. Dziękuję Ci bardzo, Maurycy, było mi bardzo miło. Ładnie się w 40 minutach zmieściliśmy. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać, bo tematów jest sporo, jak chociażby te tomografie w bólach brzucha u pacjentów geriatrycznych. Są to tematy rozległe i myślę, że jak najbardziej warto poruszenia, żeby trochę szerszą perspektywę poznać tutaj.
No myślę, że wiesz, myślę, że możemy się w ogóle umówić na jakieś takie po prostu pogadanie o jakimś temacie konkretnie, a nie... Bo ja wiem, że takie zawsze materiały reklamowe stricte one nie są takie fajne, jakbyśmy po prostu usiedli i porozmawiali o czymś konkretnym. Możemy jak najbardziej to zrobić, jestem otwarty.
Będziemy rozmawiać w takim razie. Dziękuję Ci bardzo.
W kontakcie. Trzymaj się, cześć.
Trzymaj się, hej.